Ja mam pytanie właśnie, czy są jakieś koncepcje w związku z tym niżem demograficznym, z tą konkurencją ze strony dużych miast, jeśli chodzi o przyciąganie studentów na te kierunki ważne dla uniwersytetu, a z drugiej strony niezbyt popularne, na przykład fizyka. Czy istnieją jakieś koncepcje na to, żeby tych studentów tam przybywało na takich kierunkach?
Moi drodzy, gdyby były takie programy, gdyby były takie rozwiązania, każdy potrafiłby je wdrożyć do swojej bezpośredniej działalności. Ja rozmawiam z moimi kolegami, projektorami, gdzie się spotykam na posiedzeniach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, czy na takich innych forach. Te problemy mają wszystkie uczelnie, te duże i mniejsze. Problem z naborem studentów na takie właśnie klasyczne kierunki studiów, jak fizyka, bo trudno sobie wyobrazić uniwersytet bez fizyki, prawda? Uniwersytet bez matematyki. Ale to jest temat do dłuższej dyskusji, bo pytanie jest takie, no, a gdzie jest ta uzdolniona młodzież? A pytanie, a jak się uczy w tych szkołach, że na przykład w roku ubiegłym prawie 1/4 młodzieży w okresie matury nie zdała matury, prawda? To znaczy, że szkoła źle przygotowuje. Pewnie, że naszym marzeniem, to nie marzeniem, naszym zadaniem, naszą misją powinno być kształcić najlepszych przez najlepszych. Ale tak nie jest. Ja chciałbym, żeby było też takie finansowanie szkolnictwa wyższego, tego uniwersyteckiego, żeby można było sobie pozwolić. Tak jest na przykład w dużych uniwersytetach. A to wynika także z takiej solidarności uniwersyteckiej, że stać uniwersytet, kształcić na przykład 5 czy 6 studentów japonistyki, na przykład, czy ungarystyki, bo jest to potrzebne, prawda? Bo są potrzebni absolwenci takich kierunków. Ja też to dzisiaj mówię. Nie wyobrażam sobie naszego uniwersytetu bez fizyki. Czasami spotykam się z krytyką, że od 4 lat otwieram fizykę dla jednego, dla dwojga czy trojga studentów. Bo to jest kierunek, to jest bardzo ważny instytut, który posiada prawo doktoryzowania i który spina ten właśnie wymiar uniwersytetu bezprzymiotnikowego. Ale mówię, to się bardzo często odbywa poprzez tą taką solidarność akademicką czy uniwersytecką. My musimy komuś zabrać, żeby innym dołożyć, prawda? No bo gdyby przyszedł tu menedżer, tak z zewnątrz, specjalista od zarządzania, popatrzył na koszty kształcenia na różnych kierunkach wydziałów, powiedział, tu dopłacamy, pozamykać, pozwalniać, a kształcić tam, gdzie są studenci. No ale to uniwersytet to nie jest fabryka gwoździ, ani kubków, prawda? My kształcimy elity intelektualne tego kraju, zaplecze dla
ale
instytucji.
Przepraszam, że wyjdę słowa, ale przyzna pan, że uniwersytet stracił swoją rangę na przestrzeni lat. Dzisiaj już tak nie cenimy tytułu magistra, czy nawet tytułu doktora. Wszystko się zmienia. Czy tutaj też ma pan jakąś swoją wizję, żeby ten szacunek dla studiów wyższych odbudować?
Zmienia się też mentalność młodych ludzi, ale także tego współczesnego pokolenia. Powiem pani przykład. 3 tygodnie temu przyjechał do mnie dyrektor jedynego liceum ogólnokształcącego w Głubczycach. Małe miasteczko na południu województwa. Mówi, w tym liceum nie tak dawno jeszcze uczyło się około 600 uczniów. Dzisiaj zostało 300. I mam problem z naborem do tego liceum, bo większość absolwentów gimnazjum chce iść do techników lub zdobywać zawód, bo uważają, że ważniejsze dla nich zdobyć zawód, niż iść do liceum i potem iść na studia. Zmienia się taka mentalność społeczna. No, my musimy odpowiadać na te wyzwania. Musimy znaleźć sposób, jak skonstruować ten uniwersytet, jak przekonać tych młodych ludzi, że kształcenie akademickie, uniwersyteckie to nie tylko dyplomy, które dają miejsce pracy. Ja to zawsze podkreślam. Uniwersytet to nie jest biuro pośrednictwa pracy. Jak przychodzi do nas pasjonat historii, który uwielbia historię, wyniósł tą historię z domu, miał dobrych nauczycieli w szkole podstawowej, w gimnazjum, w liceum i chce studiować historię, My go chętnie widzimy i my pokazujemy tą historię. Robimy z niego historyka, ale to wcale nie znaczy, że on musi potem pracować w zawodzie historyka. Matematyk znajdzie sobie doskonale zatrudnienie w innych instytucjach, niekoniecznie w szkole, prawda? Ale też nie wszyscy musimy iść na tą trzecią ścieżkę kształcenia akademickiego, czy studia doktoralskie. No, tu są już te wybory. Ktoś kiedyś złośliwie komuś odpowiedział na takie właśnie pytanie, jak pani mi zadaje, że 80% obsługi administracyjnej hotelów amerykańskich to są absolwenci wyższych uczelni amerykańskich, prawda? Zdobywają dyplomy, mają wiedzę, jakieś tam kompetencje, ale nie wszyscy idą pracować tam, czy ten zawód nie jest zgodny z tymi kompetencjami, jakie mają określone w dyplomie uczelni wyższej, którą skończyli.
A proszę jeszcze nam powiedzieć, jak pan widzi, tak jak kolega wspomniał, jaką pan widzi receptę na nisz demograficzny? Czy nadal Uniwersytet Opolski będzie otwarty na studentów ze wschodniej Europy, w tym szczególnie z Ukrainy? Czy ta polityka się troszkę zmieni? Bo ona jest, przyzna pan, że oczywiście to jest coś bardzo wartościowego, ale też spotyka się bardzo często z krytyką, że na naszym uniwersytecie studiuje coraz więcej osób z Europy Wschodniej.
No, proszę powiedzieć, dlaczego to się spotyka z krytyką? Czy to są, przepraszam, osoby jakiegoś gorszego sortu, że użyję takiej stylistyki?
Nie, nie. Ja myślę, że to
ja bym chciał oczywiście, żeby przychodzili do nas studenci, nie wiem, z Turcji, a przyjeżdżają, z Portugalii, czy z innych krajów europejskich. Proszę zauważyć, że w ramach programu Erasmus w ostatnim roku przyjechało do nas dwa razy więcej studentów z Europy Zachodniej, niż to drzewie bywało. Do czego zmierzam? Oczywiście naszym marzeniem, czy celem, do którego zmierzamy, to kształcić najlepszych przez najlepszych, prawda? Czyli podnoszenie jakości kształcenia powinno być czymś albo tym, co sprawi, że młodzi ludzie będą chcieli przyjechać do nas studiować. My też chcemy im stworzyć taką atmosferę sprzyjającą studiowaniu, ale także obudować to odpowiednią infrastrukturą. Młody człowiek wybiera dzisiaj też uczelnię, postrzegając ją jako miejsce, miasto, w którym będzie przez 3-5 lat mieszkał. Musi mieć takie studio nagrań, fajny dom, studencki centrum kultury, boisko sportowe, hale, dobre akademiki, dobrze wyposażone, stołówkę studencką, prawda, dobry dojazd do domu i tak dalej, i tak dalej. To jest splot wielu elementów. Nie ma prostych recept. Tak jak powiedziałem, gdyby były proste recepty, to by je sprzedawano. Rozdawano by je. Tu jest recepta, proszę, wedle tych elementów, proszę kierować tą uczelnię. Tak się nie da. My nigdy nie wiemy, jak się zmienią preferencje i oczekiwania młodych ludzi wobec oferty programowej, którą my im przedstawiamy. Stąd my też często modyfikujemy te nasze propozycje edukacyjne. Kiedy są lepiej, tu kiedy nasze przyjmowane.
Mam pytanie co do tej infrastruktury, którą pan profesor teraz poruszył, ponieważ w trakcie rozmowy z na przykład z przedstawicielami AZS-u też wyszły takie postulaty odnośnie budowy tej hali sportowej i czy w obecnej sytuacji jest to możliwe do zrealizowania?
Oj, wszystko jest możliwe, ale wszystko wymaga pieniędzy. Ja powiedziałem tak, że w tej kadencji, która przed nami, chcę zrealizować po pierwsze tę obietnicę, którą złożyłem studentom, a której nie udało się zrealizować w tym okresie, nie z mojej winy, mianowicie stołówkę studencką. Państwo pamiętacie ten bój o stołówkę. Nie było klimatu gospodarza ratusza przed 2 laty. Nie chciał się zgodzić na przeprowadzenie takiej szybkiej procedury przekształcenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w strefie Śródmieście 5, czyli tutaj, gdzie stoi nasz kampus Dolskiej 48. Ubiegłoroczne wybory samorządowe, bardzo dobre relacje z obecnym prezydentem, przewodniczącym Rady Miasta sprawiły, że też po 9 czy po 10 nawet miesiącach udało się doprowadzić do końca proces przekształcania planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek złożyliśmy w marcu ubiegłego roku, a teraz na marcowej sesji Rady Miasta będzie zatwierdzony plan zmiany zagospodarowania przestrzennego w tej strefie Śródmieście 5. To da nam dopiero początek rozpoczęcia tej inwestycji. 2 albo 3 lutego podpisałem list intencyjny z firmą Ben Invest, która będzie budowała tą stołówkę. Ja już widziałem projekt tej stołówki, tą część technologiczną, jak ona, bo to jest taka procedura, taka metodologia budowania stołówki. Najpierw się tworzy tą część technologiczną, a na to osadza się skorupę, prawda? Oczywiście musi być dostosowana do otoczenia, nie może się nadto wyróżniać, musi być spójna z pewną wizją taką architektoniczną. I już 2 tygodnie temu ci inwestorzy prowadzili badania geologiczne na tym terenie, bo to też trzeba zobaczyć, jak tam się wkopywać i tak dalej. I myślę, że na wiosnę przygotować projekt pełny, myślę na wiosnę, najpóźniej latem rozpocząć budowę. Być może rzeczywiście jesienią tego roku nie zjemy tego obiadu w tej stołówce, ale na wiosnę przyszłego roku o tej porze ten obiad już będzie. Duża stołówka, taka z pełną taką ofertą żywieniową dla studentów, z takim, jak to widziałem, to się nazywa tak ładnie, kanapkarnia, czy to są takie przyniesione rozwiązania zachodnioeuropejskie, że student wpada sobie kanapkę, kupuje, prawda, leci na zajęcia, sala VIP-ów, ale zupełnie inaczej postrzegana, czyli takie modułowe zamknięcie sali, żeby to sobie odgrodzić część i na przykład zrobić takie krótkie spotkanie, na przykład jak przyjeżdżają do was goście na jakieś spotkania, na konferencje, nie wiem, po obronie pracy doktorskiej, małe przyjęcie zrobić dla komisji, obiad zjeść z takim zapleczem też w okresie letnim, stoliki. Ładnie to wygląda w tym ujęciu projektowym. Myślę, że tak to też będzie wyglądało. I to jest ten pierwszy główny dla mnie projekt, na którym się skupiam. Też obiecywałem tą przychodnię lekarską. Nie zaniechaliśmy, ale to wszystko się rozciąga w czasie na tym etapie projektowym. Przygotowanie dokumentacji i tak dalej. No, nim wejdzie ekipa, nim przystosuje te pomieszczenia w Sumieniku do tej przychodni lekarskiej, no to trochę musi upłynąć czasu. No i nie tak dawno, bo chyba 1,5 miesiąca temu złożyliśmy taki projekt do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako zapotrzebowanie, czy wykazując deficyt w zakresie posiadanej bazy sportowej. 31 marca, bo dostałem dzisiaj właśnie pismo z Kancelarii Sejmu, odbędzie się w Sejmie posiedzenie Komisji do Spraw Sportu i Turystyki, gdzie będą te oczekiwania środowiska akademickiego prezentowane, ale czy znajdą się środki finansowe na to? To mi trudno powiedzieć. Myśmy byli blisko złożenia takiego projektu budowy hali na tak zwanym OZNS-ie tutaj przy Oleskiej przed 3 laty, ale jak państwo doskonale wiecie, ja o tym już mówiłem waszym koleżankom i kolegom z Gazety Studenckiej. No niestety zbiegło to się w czasie z wnioskiem o rewitalizację Okrąglaka. Ministerstwo powiedziało i władze wojewódzkie, marszałkowskie, nie da się finansować 2 inwestycji w zakresie bazy sportowej, czyli Okrąglak, który się robi od ile? Już chyba prawie 2 lata. W przyszłym roku, czy w tym roku w grudniu ma zostać ukończony. No i niestety my mamy, jeśli chodzi o bazę, infrastrukturę sportową, konkurencję w Politechnice, która ma Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu i tamte inwestycje w tą infrastrukturę pod potrzeby sportu są większe. Ja to rozumiem. My nie mamy takiej ambicji konkurowania z Politechniką. Każdy się skupia na tym, co uważa ważne i takie flagowe dla tej uczelni. Projekt jest. Ktoś powie, to nieduże pieniądze. Nawet o tym dziś rozmawiałem z panem kierownikiem Zagórowskim. Za 14 milionów można postawić naprawdę bardzo ładną, wielofunkcyjną halę sportową przy Oleskiej tutaj na OZNS-ie. Naszym atutem jest to, że mamy własny teren, nie musimy czego kupować, prawda? Ale mówię, mamy ten front inwestycyjny dość szeroki Nie da się w jednej kadencji wszystkiego zrobić. Być może uda nam się trafić i wstrzelić jakiś projekt, jakiś program w tej kadencji. Na pewno nie zaniechamy tego.
To jeszcze na koniec chciałbym zapytać. Takie krótkie pytanie i może być trudne.
I krótka odpowiedź, tak?
I krótka odpowiedź. Może jednym zdaniem, może dwoma, może kilkoma hasłami. Jak będzie wyglądał Uniwersytet Rektora Marka Mesnyka?
Nie będzie takiego uniwersytetu. To będzie mój, twój. To jest nasz uniwersytet. To nie jest Uniwersytet Marka Mesnyka. Ja się odwołałem do tej idei dobra wspólnego uniwersytetu. To my wszyscy go budujemy. My go tworzymy i współtworzymy. Ja wczoraj bardzo wyraźnie powiedziałem, że nie ma czegoś takiego jak program kandydata na rektora i potem jego realizacja. Bo ten program musi wypływać, a musi być sumą takich pomysłów, programów, inicjatyw całego środowiska akademickiego. To nie chodzi o lansowanie na siłę swoich własnych pomysłów, własnych rozwiązań, ale umieć wsłuchać się w to, co mówią studenci, mówią pracownicy, czego oczekują, usiąść do stołu, porozmawiać, oszacować, na co nas stać, a na co nas nie stać. I taki będzie też ten uniwersytet. To też nie będę go ja budował, ani ja z rektor Piątkowską, z rektorem Słodczykiem, tylko my wszyscy, prawda? Jak my się wszyscy odpowiednio w ten projekt zaangażujemy, to będziemy mieli taki być uniwersytet, na jaki zasłużyliśmy i jakiego oczekuje od nas to miasto i to województwo.
W razie wyboru życzymy powodzenia w realizacji tych wszystkich projektów i wizji. Naszym gościem był profesor Marek Masnyk, prorektor do spraw kształcenia i studentów oraz kandydat na rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Dziękuję bardzo.
Rozmowę prowadzili
Marcin Michalski
i Natalia Warczyk
oraz Krzysztof Krzemiński.